Witajcie najbliżsi w klubie Złamanych Serc po 89. edycji wyścigu w Le Mans. To jest oczywiście wywiad z Robertem Kubicą, ale zanim po prostu pozwolę Robertowi mówić przez kwadrans na temat tego, co się działo, sam bardzo dobrze opowie o perypetiach wyścigu w Le Mans. Ja opowiem parę zdań na temat tego, co się działo w tym wyścigu, nie tylko u Roberta, ale chociaż także, ale też generalnie naszym jakby siedzibą naszego klubu jest cały czas Renault Trafic we wspaniałej wersji, w której można użyć go jako kuszetki, które zresztą tutaj użyliśmy podczas tego wyścigu dość szczęśliwie, bo tak jak się ułożyła kolejność taka, że prowadziły dwa WRT, WRT numer 31 przed WRT numer 47 przed naszym, to tak jak poszedłem się zrzędność, tak jak stałem, to kolejność była dokładnie taka sama, zresztą tak samo jak i na czele, potem się zaczęły dziać te wszystkie dramaty. Dodam jeszcze, że partnerem relacji naszego wyjazdu na Le Mans jest Alpine Katowice, Alpine Center Katowice, co oczywiście bardzo, bardzo doceniamy, a teraz przechodzimy najpierw szybciutko do tego, co działo się w wyścigu ogólnie, a potem, jeżeli nie chcecie, to przejść ze mną przez te wydarzenia, to możecie sobie na timestampie przeskoczyć od razu na wywiad z Robertem. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy, bardzo otwarty, bardzo szczery, po tym złamaniu serca, kiedy no, co to zrobić, siedziałem w garażu wtedy, byłem już, no wszyscy czekaliśmy na ten moment i po prostu się strasznie dożyło i czekaliśmy na ten moment, żeby w końcu chłopaki przekroczyli metę i odnieśli to sensacyjne zwycięstwo w debiucie i w ogóle dublet, zwycięstwo w dublecie dla WRT w kategorii LMP2. I zanim poszedłem do garażu, to spotkałem Luisa de Letraz i mówię mu, że to wow, nie, że to jest niesamowite, na co Luis powiedział bardzo poważnie, że wie, że jeszcze jest 15 minut. I potem szedłem z Luisem do garażu i czekałem akurat dokładnie naprzeciwko takiej kanciapki, którą zresztą pokazałem i na Twitterze i w Insta Stories, w której już siedzieli kierowcy, siedzieli Luis i Robert i wyjechał po torze i po prostu czekali na metę i no Robert jako pierwszy po prostu tego, to było niewiarygodne, jak zobaczyłem tę jego reakcję, że zobaczyłem coś, że coś się wydarzyło, jako pierwszy się zorientował, że jednak coś jest nie tak z Ifejem, zanim to jeszcze się pokazało w telewizji i potem coraz więcej osób to spostrzegało i absolutnie niedowierzanie, płacz, zgrzytanie zębów w garażu, łzy mechaników, a z drugiej strony wybuch radości, kiedy przekroczył metę samochód numer 31, to była taka dość dziwna polaryzacja. Robert już w tym momencie po prostu pocieszał swoich mechaników, swoich ludzi, swój zespół, chociaż sam na początku no, był, co dużo mówić, naprawdę był tym bardzo mocno poruszony. I no ta część garażu po prostu to nie dziwi, prawda? Fantastyczna postawa, fantastyczne zwycięstwo w debiucie. I w ogóle trzeba tutaj oddać WRT, że świetnie rozegrali ten wyścig i także świetnie wewnętrznie rozegrali ten wyścig między ekipami swoimi. Wystarczy dodać, że no, teoretycznie bardziej z punktu widzenia WRT się opłacało, żeby ten wyścig wygrała załoga numer 31, ale nie zabronili się ścigać swoim kierowcom. Vincent Voss dał takie wypowiedzi wczesnym rankiem, że pytano o to właśnie, że on chce tylko, żeby jego kierowcy jechali fair, żeby dowiedzieli ten wynik, natomiast generalnie nie wmiesza się i nie przeszkadza kierowcom w robieniu tego, co powinni robić kierowcy i słowa dotrzymał w końcówce, kiedy Ifej gonił Frańca, chyba Frańc wtedy prowadził tak w końcówce i kiedy toczyła się walka, to Ifej naprawdę najechał bardzo szybko i ryzykował. Nigdy się nie wmieszał, wszystko się rozegrało zupełnie tak naturalnie, więc no, ogromny szacunek dla WRT, jak to zagrali, natomiast cóż, awarie się zdarzają i tyle. Ale o tym za chwilę. Co się działo w czołówce? W czołówce dublet Toyota, numer 7 przed numerem 8. Numer 8 już w zasadzie na samym początku został w pewnym sensie może nie wyeliminowany z walki, ale już no, pocięte skrzydła, bo dostał strzała od Glickenhausa, numer 708, który po prostu przepałował pierwsze hamowanie i sam sobie uszkodził samochód z przodu. Walnął Toyota z tyłu. Na szczęście oba auta pojechały dalej i pojechały do samej mety. Toyoty miały problemy, pamiętajcie, to jest pierwszy wyścig hypercarsów i przez cały weekend były problemy z Toyotami, mieli problemy techniczne, auta się ciężko prowadziły, no ale też absolutnie fantastyczne składy w obu samochodach, raz a dwa, no poradzili sobie z tym. Było takie podejrzenie, że jeżeli te samochody będą się psuły, co było możliwe, to wówczas po prostu wygra ktoś niespodziewanie. Problemy były głównie z układem paliwowym, ale udało się je opanować. Wygrał numer 7. Jeszcze raz Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez. Chociaż pod koniec, znaczy w trzeciej fazie wyścigu, tak to nazwijmy, na przykład Toyota jechała krótsze stinty, dlatego że mieli problem z układem paliwowym. Kolej powiedział tak: przez ostatnich 6 godzin wiedzieliśmy, że z samochodem dzieje się coś, co może być wielkim problemem. Szczęśliwie zespół wpadł na rozwiązanie. W tym wyścigu, nawet jak prowadzisz i nie masz nikogo za sobą, martwisz się do samego końca. I wydaje mi się, że to też bardzo dobrze podsumowuje wyścig naszego składu i tak wyścig Roberta i chłopaków. Błemi też stracił zresztą minutę na trasie, próbując odpalić auto na poboczu, i ostatecznie się udało wszystko zrestartować, więc obie te miały problemy techniczne, ale nie na tyle duże, żeby nie dojechać. Odniosły czwarte zwycięstwo z rzędu w tym wyścigu, czwarte bez żadnej konkurencji de facto, no bo poza awariami to w zasadzie nikt im tam nie groził. Natomiast były przypuszczenia właśnie, że jeżeli te awarie się skończą gorzej, no to wówczas zagrożenie może być Alpine, co prawda dociążone o 100 kg i do tego z obniżoną mocą, ale najbardziej sprawdzone, teoretycznie najmniej zawodne i najłatwiejsze w prowadzeniu, bo to de facto nic innego jak Rebellion R13 zeszłoroczny silnikiem Gibsona. Stąd właśnie te potężne dociążenia, że jechali w klasie Hypercars, ale tak naprawdę to nie było auto z tej klasy. Zresztą w wywiadzie Lapier, jak z nim rozmawiałem, mówił tak, że musimy się z tym liczyć, że to było wiadomo, że tak będzie. I po prostu mówił, że no, będą czekali na to, co się wydarzy z Toyotami i wywierali presję. Co ciekawe, Lapier w ogóle przez moment był drugi, bo tak po pierwszym zakręcie było to zamieszanie z Glickenhausem, a potem się obrócił po prostu. Także Lapier spadł na 18. miejsce. Lapier jechał z Andrea Nagrao i z Mathieu Vaxivier i chłopaki zajęli trzecie miejsce, czyli stanęli na podium. Za nimi dwa samochody. Glickenhaus bardzo ładny, toczy zresztą pojedynek z jedną z tych załóg. W zasadzie dojechanie tym samym okrążeniu. Obie załogi zdublowane o 4 okrążenia. Jeszcze w nocy, to jeszcze było ciemno i już się robiło widno i naprawdę bardzo ładnie się tasowali, więc była to bardzo fajna walka, natomiast no, ten Glickenhaus raczej no, nie był tutaj uważany za faworyta i faktycznie przez długi czas de facto wyścigu jechali, oba samochody były daleko za samochodami LMP2. To więc tak to wyglądało. Jeśli chodzi o naszą klasę LMP2, zacznijmy trochę o naszym zespole, zanim Robert to wszystko rozwinie. To był mokry start, był bardzo, bardzo trudny. W ciężkich warunkach po raz pierwszy spadł w ten weekend i od razu pojawił się problem. Odłamki Glickenhausa po tej kolizji z Błemim uderzyły w auto Roberta, czym Robert dokładnie opowiada w wywiadzie. Zerwało między innymi antenę. Robert myślał, że ten wyścig jest już skończony. Potem problemy z ciśnieniami dość duże. Z tego co rozumiem, przednie koła za mało ciśnienia, tylne z kolei za dużo, więc auto się bardzo źle prowadziło, bo było bardzo trudne po prostu. Natomiast to bardziej się opłacało jechać w takiej konfiguracji i tak jak było, niż po prostu robić i na prędce dawać jakieś zmiany, wybijając auto z sekwencji z pitstopu. Robert, kiedy zjeżdżał z toru, kiedy dodawał auto po swoim stincie rozpoczynającym, był na 8 pozycji. Wsiadł Ifej, przywalił ładne tempo, dobrą jazdę, wszedł na 5 miejsce, jak oddawał samochód. Potem, jeśli dobrze pamiętam, to było 5. Potem wszedł Dalet raz i przez jakiś czas był nawet pierwszy. Około 6 godziny błąd popełnił Scherer, którego znamy przecież z DTM z zeszłego roku. I wyszedł Dalet raz na pierwsze miejsce, ale potem wyprzedził go Habsburg. I w zasadzie wtedy Robert przejął auto. I od razu, praktycznie na samym początku stintu, doszło do sytuacji, w której, bo tutaj są, okrążenie jest długie, ma 3,6 km, 13,6, a nie, że, więc są trzy safety cary jeżdżą, więc jak ktoś wpadnie, jakby za jednym idzie safety carem, a ktoś kogoś zatrzyma ten drugi, to wtedy to wszystko tak rozjeżdża już na dzień dobry, duża strata i to była tak w zasadzie taka trochę bańka stańka, że Robert odrabiał, jechał bardzo równym, dobrym rytmem i potem znowu coś, czy na przykład te sektory na żółto oznaczone. Zresztą Robert też sam opowiadał o tym wyścigu, więc naprawdę dużo pecha, dużo walki z materią, a mimo to trzymali się w tym samym okrążeniu i mimo to pojawiła się okazja, żeby znowu przedzić numer 31 w momencie, kiedy pojawił się problem z podnośnikiem w samochodzie numer 31. W sensie auto nie podnosiło równomiernie, to oczywiście przedłużyło pit stopy. Na początku duża strata pół minuty po jednym z pit stopów. No i wsiadł Ifej na stint, jechał doskonale, bardzo, bardzo szybko, bardzo ostro, natomiast wyprzedził zespół podczas pit stopów, po prostu po swoim pit stopie wyjechał tam 30 sekundy przed załogą numer 31 i potem oczywiście zwiększał tą przewagę. Wydawało się, że już naprawdę wszystko jest w kieszeni, przewaga była duża. Wszystkie pitstopy wykonane, no i wówczas, tak jak opowiadałem, no w zasadzie 2 minuty przed końcem czasu, przed 16, nagle niewiarygodny obraz samochodu, który zatrzymał się na to, że po prostu nie do uwierzenia i absolutnie pełna załamka. pojawiły się spekulacje, napisał o tym Eurosport, ja też zasłyszałem z garażu, zaznaczyłem od razu, że to jest niepotwierdzone, natomiast była taka plotka, podejrzenie, że to paliwo, to nie było paliwo, paliwo zostało w samochodzie dużo. Robert mówił w jednym z wywiadów, że na minimum 3 okrążenia, natomiast generalnie bez wątpliwości paliwo zostało, to był jakiś problem techniczny z samochodem. Jego źródła też prawdopodobnie wynikają z problemu, który się pojawił, bo cały czas w zasadzie samochodem były problemy. Robert mówi, że przez 21 godzin mieli wibracje, po tym jak zdaje się Kevin Magnussen wpadł w delet raza. 11 ostatnich godzin jechali z problemem z czujnikiem Lambda, z sondą Lambda, musieli jechać na bogato, o tym też Robert opowiada, z mniejszą mocą. Więc naprawdę wyścig po wielu problemach, natomiast to nie paliwo, tak? To była awaria być może związana z tym właśnie, że ta sonda to się dopiero okaże. Sam Robert też mówił, że jego zdaniem już lepiej by było, że mniej by czasu stracili, gdyby wymienili sondy, tak? Gdyby wymienili czujnik, niż po prostu jadąc przez 11 godzin w takiej kondycji, w jakiej jechali, czyli mniejsza moc, oszczędzanie paliwa. Robert mówił, że czasami 900 metrów, kilometr przed końcem prostym już nie deptał, żeby te paliwo oszczędzać. No tak czy inaczej wyścig by wygrali, gdyby nie ta awaria dwa grzeje przed końcem. Natomiast to jest ten mount, takie rzeczy się po prostu zdarzały i zdarzają. Też Robert mówił w jednym z wywiadów, że ostatnio Toyota była rekordzistą, przejeżdżali niemytę przy ostatnim okrążeniu i w ten czas w auto padło. Robert powiedział, że nam się udało jeszcze poprawić rekord Toyoty. W 2017 roku mieliśmy taki wyścig, że Kobayashi z Conwayem i Saracenem w ekipie prowadzili, gdy Kobayashi spalił sprzęgło na pitlane. Zresztą byłem na tym wyścigu, bo źle odczytał sygnał od Marszala. To było dopiero zamieszanie. Natomiast jeszcze raz przede wszystkim wielki szacunek dla Vincenta Vossa, że pozwolił się ścigać swoim kierowcą. No i oczywiście gratulacje dla WRT. No pamiętajcie, że w tym wyścigu teoretycznie bardziej się opłacało ekipie 31 dojechać wyżej, bo im się liczą punkty do klasyfikacji WEC. Sam od Roberta startował gościnnie, bo jeżdżą w LMS, natomiast to jest przecież runda WEC-u i mimo tego nie było tutaj żadnych kombinacji, żeby więcej zdobyła załoga numer 31 samochodu, to się po prostu użyło samo tak naturalnie. Wygrywa załoga numer 31, czyli Ferdinand Hasburg, Frainz i Milesi. Ledwie 70 sekundy przed Giotto numer 27 z Van Dormem, Blomqvistem i Galalenem za kółkiem w takim bardzo dramatycznym finiszu, fotofinisz, kiedy w zasadzie zygzakiem ze samochodami, które bardzo zwolniły, jeszcze tam jechali chłopaki, natomiast udało się to zwycięstwo dowieść. Trzecie miejsce dla zespołu Panisa, Oliviera Panisa, Will Stevens, Julien Canal i James Allen w tym samochodzie. Piąte miejsce naszego Inter Europol Competition, bardzo fajny, bardzo mocny występ. To się trochę wahało, oni tam walczyli z United Autosports z załogą Diresty i ostatecznie nie udało im się utrzymać. Też mieli jakiś problem po drodze. Alex Brando, czyli kierowca Inter Europol, tak stracił by Kuby Śmiechowskiego, przejechał kawał okrążenia z pękniętą oponą, stracili sporo czasu, natomiast walka trwała i była naprawdę dobra. Ostatecznie United się przebiło, natomiast piąte miejsce, to jest polski zespół, tak, Inter Europol Competition, z polskim zespołem, bo kierowcą w składzie z Kubą Śmiechowskim. Bardzo, bardzo świetny wynik, co tu dużo mówić, czapki z głów. Generalnie dużo się działo w ogóle w LMP2, co też pokazało, jak dobre było to podejście takie, które Robert ten mówił, żeby jednak jechać swoim tempem, żeby jechać mądrze. Wypadł na przykład Anthony Davidson, czyli był kierowca Formuły 1 i ekspert Sky'a, wprowadzającej Jota na numer 38 z wielkim zapasem. Jota po prostu na początku tak przywaliła i naprawdę odjeżdżała, aż w końcu skończyło się rumakowanie. G-Drive z Colapinto wpadł na samochód Richard Mille, którą prowadziła ta Sophie Flörsch. Cofała na tor i po prostu się zderzyli. United Autosports w zasadzie same się wyeliminowały z walki o zwycięstwo, a konkretnie Manuel Maldonado w samochodzie numer 32, tak, Maldonado, dobrze słyszeliście, stracił kontrolę w pierwszym zakręcie i po prostu tnąc przez wir uderzył w Diresta w samochodzie numer 23 i tak ostatecznie na czwartym miejscu dojechał Diresta i numer 23 IDC utknął żwirze Patrick Pilat, prowadząc samochód już w zasadzie na początku. Jota numer 28 też miała przygodę, 90 sekund dostali stop and go i drive-thru za wyprzedzanie za samochodem przed bezpieczeństwa, czy za ominięcie kolejki i za przecięcie białej linii na wjeździe do pit lane. Kevin i Jan Magnussen, czyli też taka formułowo, tak dwaj kierowcy Formuły 1 byli. Kevin niedawno, Jan Magnussen, jego ojciec o wiele wcześniej, dojechali do mety, jechali z High Class Racing, czyli zespołem, z którym Robert jechał w Daytonie. Ten nieudany wyścig przerwany, tak, występ po półtorej godziny, no to tam jechał Kevin i Jan, to duński zespół, tutaj też Duńczycy dojechali na miejscu. Numer 19 w High Class Racing, numer 49. Tyle jeśli chodzi o omówienie tego wyścigu, tak z grubsza. Teraz zapraszam Was na rozmowę z Robertem, a ja już biegnę do biura, to muszę to złożyć i aplaudować jeszcze, no nie będziemy ruszać, bo dziś jeszcze jedziemy do Polski, bo przynajmniej Grand Prix Belgii i triple header Formuły 1, więc raczej zwalniać nie będziemy póki co. Ja Wam dziękuję bardzo za obecność podczas tego całego weekendu. Mam nadzieję, że Wam się podobał live, który zrobiliśmy z Adoną późnym wieczorem w sobotę, i poprzednie programy, i cały ten coverage, wszystko to co wrzucaliśmy dla Was. I tyle, no. Teraz trochę lepiej na to się patrzę, ale powiem Wam, że naprawdę jest to wielki test dla charakteru. Jak sobie tak zadaję to pytanie, że kurde, why? Dlaczego, nie? I ile jeszcze razy takie rzeczy muszą się wydarzyć, tak? Zanim sobie zdaję sprawę, że to przecież nie tylko Robertowi i jego załodze się działy takie rzeczy, że po prostu w Le Mans takie rzeczy się zdarzały. Natomiast ostatecznie... No było to coś takiego aż nie do uwierzenia, nie? Że po prostu why? Takie życie, tak. A teraz niech już Robert opowie o tym, co się działo z jego perspektywy.
Może to dziwne pytanie na początek, ale w swoim pierwszym starcie w Le Mans, 24-godzinnym wyścigu, doświadczyłeś chyba wszystkiego, co Le Mans ma do zaoferowania, czyli i trudne chwile, i wyjście na prowadzenie w sytuacji, kiedy się dawało, że to niemożliwe, i na koniec wielki dramat, bo 2 minuty przed końcem zatrzymany samochód w powietrzu. Poczułeś magię Le Mans w tym wyścigu?
Umówmy się, że Le Mans zaoferował wszystkie możliwe opcje, no ale cóż, taki jest sport. Na pewno nie jest to najlepszy moment w mojej karierze, ale tak naprawdę to jest motorsport. Zdarza się, nie jest to pierwszy raz, gdzie tracę wygraną na ostatnim okrążeniu. Jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, chociaż może
World
na przedostatnim.
Na pewno.
No w Walencji. Chyba na, nie wiem, czy na 3 zakręty do końca, czy na 3 zakręty plus 1 okrążenie. No ale tutaj jakby po 20 prawie 4 godzinach ścigania się, po tym tak naprawdę jak ten wyścig się dla nas układał. I w momencie, kiedy tak naprawdę nie mieliśmy już szansy, lub też mieliśmy małe szanse na wygranie, 31 miała problemy z podnośnikiem i jakby wróciliśmy do gry. W tej grze tak naprawdę za każdym razem, jak się zbliżaliśmy, szczęście nam nie pomagało. Straciliśmy w sumie chyba z 4 minuty na szczęściu, albo na magii, albo na regulaminie, nie wiem jak to nazwać, Le Mans.
Widziałem, że już na wstępie byłeś blisko Habsburga i potem nagle safety car i wpadłeś.
Tak, no ale to już to jeszcze wcześniej były. Mieliśmy tak naprawdę w pewnym momencie mieliśmy minutę 40 przewagi nad 31, ale na slow zonach, na które my wjeżdżaliśmy, jechaliśmy jeszcze na godzinę, oni byli z tyłu i te slow zony jakby były wyczyszczone, czyli oni jechali pełnym budzikiem i na przykład w jednym slow zonie tracisz 30 sekund. Zrobisz 3 razy taką rzecz i jest 1,5 minuty, tak samo później. Było później safety car, później zawsze jak dopadaliśmy, to oni przejechali, a nas dopadało na przykład. No i tak to jest. Nie obyło się bez jakby problemów, czy też problemów związanych z wyścigiem technicznych. W trakcie wyścigu ogólnie ten wyścig nie był łatwy dla nas.
Właśnie tam od początku mówiłeś, że były problemy. Słyszałem w wywiadzie w telewizji, nie, że miałeś dostać strzała na pierwszym okrążeniu.
Znaczy nie. Na pierwszym okrążeniu odleciało coś chyba Glickenhausowi na prostej. i dostałem grubego strzała w szybę i w przód auta. Myślałem, że już będzie koniec, ale na szczęście szyba wytrzymała, anteny powyrywało. Później rytm nie był dobry, nie strzeliśmy się z ciśnieniami i jakby początek wyścigu bardzo trudny, też na suchej nawierzchni mieliśmy mały problem z ciśnieniami, ale wyścig był długi, dużo osób popełniało błędy, mi jakby udało się zaakceptować tą trudną sytuację i tych błędów nie popełniać. Później Louis dostał strzała od Kevina, chyba Magnusena, gdzie mieliśmy uszkodzenia tylnej części auta. Przez chyba 20 godzin, 21 godzin auto wibrowało na prostych. No i później znowu były sklauzony, niesklauzony i na 11 godzin do końca mieliśmy awarię czujnika wydechu, który jest jakby odpowiedzialny za mieszankę benzyny i musieliśmy jechać w cudzysłowie w trybie awaryjnym z inną mapą, która automatycznie była dużo bogatsza, czyli mieliśmy mniej mocy, auto więcej spalało benzyny, dlatego automatycznie, żebyśmy nie tracili co stint jednego okrążenia, musieliśmy odpuszczać na końcu prostych przez sporo metrów. No i tam jakby trochę szkoda, ponieważ jak walczysz i za każdym razem jakby udawało nam się zniwelować stratę, znowu traciliśmy przez slow zony i tyle. No. W momencie kiedy zwycięstwo było prawie w kieszeni, to zwycięstwo straciliśmy, można powiedzieć, w najgorszy możliwy sposób, inaczej, który najbardziej pewnie boli. No ale tak to jest.
15 minut przed końcem Louis szedł i spotkałem się z Louisem i nie gratulowałem mu jeszcze, bo ale mówię mu, że to jest niesamowite. I Louis też powiedział, że bardzo poważnie powiedział, że jeszcze 15 minut, ale chyba w takiej chwili de facto to jest trudno w to wierzyć.
Czy wiesz co, były nie, nawet organizatorzy, niektóre osoby, które powiedziały nam, jaka jest procedura, żebyśmy poszli na podium, a ja powiedziałem, że jeszcze jest 17 minut. I może wykrakałem, ale nie lubię takich sytuacji, ponieważ jest to sport, wszystko może się wydarzyć i nawet jeśli mówisz pewne rzeczy, to może nawet o nich nie myślisz, masz nadzieję, że się nie wydarzy. Ale w momencie, kiedy się wydarzają takie rzeczy, to nie jest to najfajniejszy moment, umówmy się, tym bardziej, że jakby sporo energii w to włożyliśmy i naprawdę wyścig nie był łatwy dla nas. I tym bardziej według mnie to boli, ponieważ to, jak się układał wyścig dla nas, praktycznie nie było możliwe, żebyśmy to wygrali. Ale wracaliśmy do gry. Mieliśmy szczęście na końcu, ponieważ 31 miała problem z podnośnikiem, ale no, takie życie.
Nie wiadomo jeszcze, co się stało.
Nie wiem, wiesz, nawet szczerze nie interesuje mnie to za bardzo. Ifej powiedział, że wyjechał z pierwszej szykany z Dunlopa i nie było reakcji na pedał gazu. Wszystko jakby w cudzysłowie zdechło. I tyle.
Powiedz teraz o swoich stintach generalnie, o swoich przejazdach. Czy jesteś zadowolony z tego, jak rozegrałeś ten wyścig, że on się ułożył tak, jak się mniej więcej spodziewałeś? Czego się nauczyłeś?
Nauczyłem się wielu rzeczy. Nauczyłem się rzeczy, że w wyścigach długodystansowych, kto jest z tyłu, bardzo dużo ryzykuje i nawet trochę arogancko niektórzy jeżdżą. jak są sześć okrążeń z tyłu i wiedzą, że ty walczysz o wygraną, to momentami, szczególnie w nocy, był hardkor. Momentami w tłoku musisz po prostu akceptować, sporo traciliśmy. Widziałem kierowców, którzy dużo bardziej ryzykowali. No ale umówmy się, jak jesteś sześć okrążeń z tyłu, jak ci coś nie pójdzie, no to mało tracisz, a jak walczysz o podium, czy też nadrabiasz do liderów, no to czasami jest lepiej stracić te 2-3 sekundy, ale dojechać do mety, mimo to, że do mety nie dojechaliśmy. I wyścigi są długie, wyścigi trzeba być cierpliwym. Oczywiście mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby być cierpliwym, ponieważ mieliśmy tempo dobre. Myślę, że w zależności, na przykład rano jak wyjechałem, opadły chmury, była dużo wilgoć. Czasy okrążeń się od razu podniosły i tak naprawdę jedziesz na to, co czujesz i masz nadzieję, że to jest wystarczająco szybko. Też nie możesz ryzykować za bardzo, każdy defekt, mieliśmy też defekt opony z Louis, który jakby zepnął nas trochę w strategii i później jakby zapłaciliśmy za to sporo, ponieważ za każdym razem jak robiliśmy, znaczy bardzo często jak robiliśmy pit stopa, to dwa okrążenia później, na przykład był slow zone na prostej, gdzie my musieliśmy jechać 8 na godzinę, inni serwowali sobie serwis i automatycznie dużo mniej tracili, ponieważ my jechaliśmy 8 na godzinę i jakby zyskiwali nawet 20-30 sekund. Plus był moment, gdzie 31 dwa okrążenia przez slow zone, i który oni nie dopadli, a nas dopadł, i później przez ten slow zone my byliśmy już po pit stopie, a oni robili pit stop, zyskali 50 sekund. Tak, 50 sekund nadrobienie nie jest łatwe. No ale co? Tyle.
Udało ci się pospać trochę i odciąć od wyścigu, czy to było jednak zbyt ciężkie?
Ja wiem, trochę pospałem, ale nie za dużo. Mm-hmm. Nie wiem, która jest, ale chyba już...
17.40 jesteśmy w stylu.
No to... 17.40, czyli... No, czyli minęło trochę czasu. No nie wiem, 32-3 godziny. Od kiedy tutaj przyjechaliśmy na tor w sobotę rano. No i tyle, jesteśmy. Ładna pogoda, wiaterek jest. Humorów za dużo, za bardzo nie ma, ale to jest takie życie.
Chciałem cię prosić, żebyś powiedział coś o przyjazdach chłopaków, bo wydaje się, że Louis i szczególnie Ifej, patrząc na lifetime czysty, no i błyszczeli, no Ifej jak wyjechał te ostatnie stinty jego były takie bardzo, bardzo mocne.
Ifej był ogólnie mocny, jakby dobrze sobie radził, jechał bardzo szybko. Jakby to jest też kwestia trochę podejmowania ryzyka i jakby też jak jedziesz w tłoku i nie w tłoku. Czasami zdarza ci się, że masz szczęście i wyprzedzasz auta na prostej, czasami dopadasz je w sekcji Porsche i tracisz 4 sekundy. Ale ogólnie Ifej jechał dzisiaj i wczoraj bardzo mocno. Także tym bardziej szkoda. Momentami można by było powiedzieć, że nawet za ostro, szczególnie jak brakowało kilkanaście godzin, ale wszystko jakby poszło gładko, znaczy gładko, no nie tak gładko, ponieważ nie skończyliśmy, ale do momentu kiedy jechaliśmy, no to radził sobie bardzo dobrze. Louis jechał odpowiedzialnie, można powiedzieć. Tak naprawdę czasy okrążeń wyścigów dystansowych niekoniecznie odzwierciedlają całą prawdę. ale można powiedzieć, że chłopaki sobie dobrze radzili, znaczy my w trójkę. Każdy jakby wykonał swoją pracę i zadanie. Ale tak naprawdę jak się skończyło, to można było zakończyć na pierwszym okrążeniu. Przynajmniej by mniej bolało. Ale nie byłoby doświadczenia.
Może wcześniej to pytanie, ale wrócisz na Le Mans? Czy jest to wyścig, który chciałbyś znowu?
Czy ja wrócę, czy nie wrócę, to tak naprawdę nie wiem. Le Mans jest raz w roku. Także zobaczymy, co przyniesie przyszły rok, czy też za kilka lat. Zobaczymy. Tak naprawdę jest to wyścig, który jest sporym wyzwaniem, jak to dzisiaj pokazało. I bywa bolesny. Ale z drugiej strony, gdyby pomyśleć, że przyjechaliśmy tutaj bez doświadczenia, jeśli pomyśleć, jak ten wyścig tak naprawdę dla nas się układał, to że straciliśmy pewne zwycięstwo, znaczy niepewne, ale umówmy się, sytuacja była jasna, gdyby nie problem techniczny, pokazuje, że było warto. Oczywiście było być fajniej wyjechać w lepszym humorze z pucharem, ale albo jeszcze z zegarkiem, to by było najlepsze. Byłem w Daytonie, pojechałem po zegarek, nie udało się. Przyjechałem na Le Mans i nadal moja statystyka wyścigu długodystansowych 24 godzinnych jest kiepska.
Szczęśliwi czasu nie liczą. Ostatnie pytanie.
Tak, ale mówi się do trzech razy sztukę, tak?
Tak.
No i niestety trzeci raz też nie wyszedł.
To będzie do czwartego. Na koniec tylko chciałem spytać o twoje plany sportowe najbliższe. Czy będziesz na trzech Formuły 1, potem masz Belgię na pewno, tak?
No tak, mamy dwa wyścigi RMS, gdzie będziemy walczyć, mam nadzieję, o mistrzostwo. Inaczej, liderujemy w RMS. Będę też na... Są wyścigi Formuły 1, także jest to dosyć... nie wiem, jak to... zabrakowało mi słowa, sorry. Jest to okres, w którym będę zajęty.
Intensywny. Tak.
Intensywny, zajęty. O, i tyle.
No i super, dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję za te emocje, nie? W sensie, że... No była cała skala, ale no super było to oglądać i nawet jak nie było krotki na D, to wydaje mi się, że ten wyścig pokazał po prostu, że pojeździ super, nie? Jesteście super mocną załogą i tylko odrobinę szczęścia zabrakło, co?
Nie wystarcza być mocną załogą.
Dzięki wielkie.
Dzięki.